Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Przebywam w okolicy Hajnówki, tutaj na pograniczu polsko-białoruskim, miejscu, w którym obserwuję ogromny i dramatyczny kryzys humanitarny. A kryzys wynika z tego, że reżim w Mińsku, reżim Aleksandra Łukaszenki, doprowadził do tego, że sprowadza emigrantów z Bliskiego Wschodu, głównie z Iraku, głównie Kurdów irackich, ale również Syryjczyków, Afgańczyków, Jemenczyków, którzy przylatują na Białoruś samolotami z obietnicą, że zostaną odtransportowani na granicę Schengen i przedostaną się na teren Unii Europejskiej. Do pewnego momentu ta obietnica jest realizowana przez Łukaszenkę, mianowicie ci ludzie rzeczywiście przylatywali, bo już w tej chwili samoloty są wstrzymane, ale przylatywali samolotami do Mińska, potem byli odwożeni autobusami albo taksówkami na pogranicze, na zieloną granicę, gdzie nie ma normalnie przejścia granicznego. I od tego momentu zaczynał się ich dramat, a mianowicie byli przepychani siłą, również przy pomocy psów policyjnych, na stronę polską, czy przepychani przez granicę Schengen. Od tego momentu zresztą nie mają też możliwości powrotu do Mińska. Ta sytuacja trwa od sierpnia. Najpierw nie wyglądała aż tak groźnie i od samego początku polski rząd przyjął taką strategię tak zwanego pushbacku, czyli odsyłania z powrotem tych migrantów, tych uchodźców do miejsca, z którego przyszli, czyli za linię graniczną z Białorusią. Przy czym sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli o tyle, że Łukaszenko wywoził coraz więcej takich nęconych obietnicą szybkiego dostania się do Europy emigrantów. Oni zresztą płacą za to w biurach podróży białoruskich dosyć dużo pieniędzy, bo mówi się o 15, nawet do 20 tysięcy dolarów. I za to właśnie dostają wizy, przelot i ten transport nad granicę. Problem polega na tym, że jak gdyby w momencie, kiedy białoruscy pogranicznicy wyrzucają tych ludzi na stronę polską, a polscy policjanci, straż graniczna, właściwie przede wszystkim straż graniczna, ale również policjanci i wojsko albo nie pozwalają przejść tej granicy i nie pozwalają tym ludziom wejść na teren Polski, albo wyłapują ich z lasu i z powrotem przestawiają na pas graniczny z Białorusią, ludzie właściwie znaleźli się w dramatycznej pułapce między pasem jednych służb, a pasem drugich służb. Wolontariusze, którzy obserwują sytuację trochę z zewnątrz, ponieważ nikt nie ma wstępu bezpośrednio do pasa przygranicznego, który się ciągnie mniej więcej 3 km wzdłuż granicy Polski z Białorusią, ponieważ ten teren został objęty stanem wyjątkowym i wszystkie osoby, które chciałyby tam pojechać i zobaczyć, co się dzieje, po prostu nie mają prawa. Mieszkają tam tylko okoliczni mieszkańcy, przy czym dodam, że to są tereny raczej wyludnione, zamieszkały przez starszych ludzi, głównie przez samotne starsze kobiety. Więc do tego terenu bezpośrednio przy granicy nie mamy wstępu i nie mamy możliwości monitorowania tego, co tam się dzieje. Mówiąc my, myślę o ludziach, którzy z przerażeniem patrzą na tę katastrofę humanitarną, która tam się dzieje, ale również mówię o przedstawicielach prasy i mediów, ponieważ dziennikarze również mają zakaz wstępu na ten teren przygraniczny. W tej chwili sytuacja jest wyjątkowo dramatyczna, ponieważ w Puszczy Białowieskiej, gdzie się znajduje, jest potwornie zimno. Znaczy wieczorami, nocą temperatury spadają poniżej zera, ale nawet jeżeli w ciągu dnia temperatury są dodatnie, czyli powiedzmy sięgają 4 stopni Celsjusza, to w połączeniu z tą wilgocią, która tutaj panuje, jest to absolutnie przenikliwe, przerażające zimno. Poza tym jest tutaj też bardzo ciemno, ponieważ o 7 rano dopiero robi się świt, a o 16 jest już całkowicie ciemno. Więc tak naprawdę ci ludzie, ci uchodźcy z Bliskiego Wschodu, którzy liczyli na przekroczenie granicy z Unią Europejską, znaleźli się w wielkim potrzasku, ponieważ utknęli groźnej, mroźnej puszczy. Oni to nazywają dżunglą, ale to rzeczywiście jest taka mroźna dżungla. Dodam, że na przykład sama Puszcza Białowieska to jest teren 1500 km2. Po stronie białoruskiej jest większa część puszczy, ale po stronie polskiej 40% tego obszaru leśnego. I ci ludzie błękają się, próbują się jakoś przedostać w głąb Polski, ale są wyłapywani i natychmiast poddawani procedurze zawracania na granicę bez możliwości złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, o azyl. Niektórym to się udaje, ale to są poszczególne przypadki, wtedy kiedy taki uchodźca najpierw spotka się z wolontariuszami właśnie w tej części, gdzie wolontariusze mogą już chodzić po lasach i mogą po prostu próbować nieść jakąś minimalną pomoc. I wtedy, kiedy ci uchodźcy zdołają podpisać wcześniej taki dokument o pełnomocnictwie i o po prostu ubieganiu się o azyl na terenie Polski, wówczas oni powiedzmy, że są w jakimś stopniu, przynajmniej przez jakiś czas, chronieni. Ale to dotyczy bardzo niewielkiej grupy ludzi, dlatego że właściwie w tym pasie bezpośrednio przygranicznym do tego pasa nie są dopuszczane organizacje humanitarne. To, co obserwuję tutaj na pograniczu, to, co widziałam, ludzi, których widziałam, którzy przechodzili tą gehennę, czy przechodzą dalej, to naprawdę nie pozwala spokojnie żyć, ani nie pozwala w ogóle zasnąć w nocy, gdy się ma świadomość, że tuż obok błąka się prawdopodobnie kilka tysięcy ludzi, to znaczy akurat na granicy siedzi kilka tysięcy ludzi, ale w lasach no nie wiadomo, ilu się z nich błąka i ilu się wydostało z tego pasa ziemi, czyli na granicy, między jednym a drugim słupkiem, czyli między słupkami białoruskimi a polskimi. Ale oni tutaj są, jeżeli są znajdowani przez wolontariuszy. Sama znalazłam taką grupę 7 Irakijczyków. Oni byli w tak dramatycznym stanie zdrowia. Oni byli tak wychłodzeni, że nawet ich twarze nie zdradzały, nie pokazywały żadnej mimiki, ponieważ nie mieli po prostu siły na normalne komunikowanie się. W tej grupie byli akurat ludzie z małymi dziećmi. Było 2 małych dzieci, jedno 11-miesięczne, drugie 2-letnie. Pojawiło się tu bardzo wielu dziennikarzy z całego świata. Mam nadzieję, że działanie i wstrząs opinii publicznej w Europie zatamuje tę tragedię, która się tutaj odbywa. Uważam, że elementarnym obowiązkiem każdego europejskiego rządu jest rozstawienie dla tych ludzi namiotów, danie im żywności i wody i wtedy zastanawianie się nad tym, kogo trzeba deportować do kraju pochodzenia, kto powinien zostać w Europie, ponieważ powrót do własnego kraju zagraża mu jakimś niebezpieczeństwem lub nawet utratą życia. I ludzie natrzymani na granicy po jednej albo po drugiej stronie są w takiej sytuacji, że przepycha się ich z jednego kordonu do drugiego. Nie dostają tam ani jedzenia, ani picia. Piją wodę deszczową albo wodę z rzeki. A potwierdzają to wszyscy uchodźcy, z którymi rozmawialiśmy. Ten obraz, który tutaj wszyscy widzimy, po prostu powoduje, że jesteśmy kompletnie przerażeni i oszołomieni, a równocześnie bardzo wielu ludzi, mimo dobrej woli, wielu osób, które starają się pomóc, które starają się zatamować to rozlewające się cierpienie, niewiele możemy zrobić.
W związku z tym, jak im się udaje przetrwać, jeśli nie można im dostarczyć jedzenia, żywności ani wody, to w związku z tym, jak im się udaje przetrwać w ogóle?
Mieszkam tutaj i po prostu nie mogę sobie tego wyobrazić. To znaczy, my już też wiemy, bo niektórzy z nich trafiają do szpitala. Jeżeli są już w takim stanie całkowitej niemocy, wówczas trafiają do szpitali i w tych szpitalach są ludzie, których temperatura ciała zeszła do 28 stopni. Ale to jest taki stan hipotermii, który powoduje, że właściwie nie ma dla tych ludzi powrotu do normalnego funkcjonowania. Coraz więcej, i to potwierdzają lekarze, coraz więcej ludzi w stanie skrajnego wyczerpania przyjeżdża do szpitali. To trudno sobie w ogóle wyobrazić, dlatego że wszyscy się nad tym zastanawiają. Jak można tam w tych leśnych przestrzeniach funkcjonować w takim przerażającym mrozie, skoro jeżeli się przez kilkanaście minut stoi na zewnątrz, jest się ubranym ciepło, to i tak ten mróz, ten chłód jest przenikliwy. Natomiast trzeba jeszcze pamiętać, że ten las w miejscach przygranicznych jest często bardzo bagnisty, podmokły i ci ludzie w większości są też przemoczeni i mają po prostu zamoczone ubrania.
Czy tam dociera jakaś humanitarna pomoc?
Nie dociera, dlatego że ten pas kilometrowy tuż przy granicy jest zamknięty i dla Caritasu, i dla wszystkich organizacji charytatywnych. Organizacje charytatywne, to co mogą robić i robią, to jest rozstawianie jak gdyby tutaj pomocy i czy oczekiwanie z pomocą dla ludzi, którzy przebrą się przez ten 3-kilometrowy pas. To jest przy tak uszczelnionej już granicy, przy takich siłach militarnych, które tutaj są zgromadzone, to już jest właściwie niemożliwe, żeby ci ludzie się byli w stanie przecisnąć. To znaczy wczoraj podobno 50 osób znaleziono jak gdyby poza tą zamkniętą strefą, poza tą zoną, jak ja to nazywam. Ale tam do środka nie ma dostępu nikt. Pomoc, która szczątkowo dociera, to jest pomoc, której udzielają lokalni mieszkańcy, którzy mieszkają w strefie, i oni tam mogą przebywać. To jest też teren dosyć wyludniony, tam mało ludzi pracuje i oni nie są w stanie po prostu nieść pomocy, nieść wody, ciepłych ubrań, jedzenia dla takiej masy ludzi, która tam jest na tej granicy uwięziona.
Czy jest pani wiadomo o jakimś rozwiązaniu, które jest w tej chwili wypracowywane dla tych uchodźców, migrantów?
Nie ma jeszcze żadnego rozwiązania systemowego. Rozwiązanie, jeżeli tego rozwiązania systemowego nie uzyska się, a z tego co widzę i obserwuję, to główne wysiłki polskiego rządu zmierzają zresztą słusznie do tego, żeby zatrzymać ten eksodus ludzi z krajów Bliskiego Wschodu i żeby spowodować, że te samoloty do Mińska nie będą przywoziły kolejnych setek uchodźców, którzy znajdą się w pułapce. Ale tutaj też nie jest zaproszony Frontex, czyli organizacja, która ma z zasady chronić granic Unii Europejskiej, zanim Schengen. Wiem, że różni przedstawiciele organizacji europejskich próbują się tutaj jakoś też przeprzeć, ale po prostu nie są wpuszczane na teren zamknięty.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.